Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Przed nami czas na rozmowy niedokończone i dzisiaj witam serdecznie naszego gościa, pan senator Jerzy Chruścichowski.
Szczęść Boże.
Wiceprezydent KOPA, o której będziemy mówić i z ramienia oczywiście NZ Solidarność, rolników indywidualnych Solidarność, co jest ważne. Panie senatorze, dzisiaj temat, jaki chcemy podjąć, to KOPA COGECA w trosce o wspólny głos rolników i ich spółdzielni w Unii Europejskiej, czyli właśnie troska o rolników i troska działania właśnie w pewnych spółdzielniach, w pełnej wspólnocie z organizacjach, które pomagają też realizować to rolnictwo no, w naszym kraju konkretnie też, prawda, i w całej Unii Europejskiej ciągle się rozwijało. No i właśnie czym są te dwie organizacje, które chociaż odrębne, to działają właśnie wspólnie, prawda, i KOPA i COGECA jako jedność.
Tak, no to rzeczywiście jest to organizacja bardzo dość długich tradycjach, dlatego że jak pamiętamy wspólną politykę rolną i wszyscy wiemy, mówimy o wspólnej polityce rolnej, to trzeba wiedzieć, skąd ona się wzięła, czyli z traktatu rzymskiego, czyli już od 57 roku, kiedy ogłoszono traktat rzymski, już w 59 roku powstała KOPA i później zaraz COGECA. I w związku z tym można powiedzieć, że oba sekretariaty pracują razem ze sobą od 62 roku. 1 grudzień 62 rok jest to data, można powiedzieć, naszych działań europejskich, związków zawodowych i spółdzielni rolniczych europejskich. To jest 50 lat, obchodziliśmy w ubiegłym roku właśnie taki jubileusz, że 50 lat istnieje akurat organizacja KOPA COGECA, gdzie wspólnym sekretariatem, co przez to lepsze działanie wychodzi, gdyż my jako rolnicy jesteśmy zrzeszeni głównie w spółdzielniach i w Polsce to było bardzo mocne rozwijanie i pamiętamy historię i okres socjalizmu, kiedy ta spółdzielczość zmieniła się na upaństwowioną spółdzielczość i dzisiaj trudno w Polsce jest odbudować tą prawdziwą, przedwojenną jeszcze, niektórzy twierdzą, że ma ponad 100 lat tradycji, którą powinniśmy tutaj przecież promować, ale na Zachodzie to jest pielęgnowane i organizacje te się bardzo dobrze tutaj wzajemnie wspierają i mamy okazję właśnie współpracować jako rolnicy, którzy są i w spółdzielniach, i rolnicy jako w związkach zawodowych. I to jest właśnie to umiejętne połączenie tych dwóch organizmów, które, jak podaję, no one się, jak i Unia Europejska rozszerzała, tak samo i rozszerzały się te organizacje, czy KOPA, czy COGECA. No, na dzisiaj można powiedzieć, że istniejemy już jako związki zawodowe, bo przecież niezależny samorządny związek zawodowy powstał dopiero w 81 roku, czyli też mamy, jakby można powiedzieć, dopiero 32-letnią historię związku. To też nie jesteśmy tak bardzo długim związkiem, ale pamiętajmy, że za socjalizmu nie można było mieć związków niezależnych od władzy. Dopiero jak powstawały ruchy niepodległościowe, to był 78 rok, nasi słynni działacze Solidarności, jak Janusz Rożek, jak ksiądz ze Zbroszy Dużej, który pamiętamy, no wiele osób, które tworzyło te ruchy niepodległościowe jeszcze w 78 roku. No my możemy powiedzieć, jako Związek Solidarność, rzeczywiście w roku 80 zaczynaliśmy tak w pełni, a 81 nas zarejestrowali, więc my mamy też krótką historię taką, ale już można być 30, to już jest doświadczenie. Ja pamiętam przynajmniej pierwszą moją wizytę w KOPA i COGECA, to był 92 rok. Wtedy mieliśmy już współpracę z organizacjami międzynarodowymi, gdyż wspierały nas w 80-81 roku, później już po 89 roku bardzo dużo mocne organizacje, jak francuska FNSA, czyli Federacja Związków Francuskich, która do dzisiaj mamy współpracę i wtedy wyjeżdżałem już w 92 roku do FNSA z naszą taką dużą grupą Rady Krajowej. Również mieliśmy współpracę z Cordiletti, to jest włoskim związkiem, który też jest w KOPA COGECA, gdzie współpracujemy na co dzień dzisiejszy. Mieliśmy i mamy dalej współpracę też ze związkiem szwedzkim RLF, który też jest w KOPIE. I te wymiany wcześniejsze, mimo że nie byliśmy jeszcze w KOPIE COGECA, już nawiązywaliśmy wtedy i nam się marzyło, że jak wejdziemy kiedyś do Unii Europejskiej, to będziemy wspólnie współpracowali. I rzeczywiście udało nam się w okresie układu stowarzyszeniowego, kiedy powstał, nawiązywać tą współpracę, ale pełne partnerstwo, można powiedzieć takie pełne, uzyskaliśmy dopiero w 2000, niestety, ale dopiero w 2007 roku. Pełne członkostwo. Wcześniej byliśmy na takich niepełnych prawach, a dopiero od 2007 roku pełne prawa polskie organizacje, a polskich organizacji jest aż 6. Jest to historycznie to Kółka Rolnicze, Krajowy Związek Kółek Organizacji Rolniczych, Solidarność Rolników Dualnych, Samoobrona, później doszła Federacja Związków Branżowych, doszła jeszcze Krajowa Izba Rolnicza i na końcu doszła jeszcze Związek Ojczyzna. W sumie 6 polskich organizacji. Jeśli patrząc na, że aż dużo, bo 6, bo rzeczywiście najwięcej ma polska organizacji, ale my mamy jeden głos, można powiedzieć, taki znaczący, jako jedna organizacja polska, mimo że jest więcej organizacji. Mamy przyznaną prawo ilość głosów, czyli Polska jest jednym z największych krajów. Mamy największą liczbę głosów, to jest 12 głosów, jeśli przychodzi do głosowań, czyli Polska decydujemy 12 głosami. Ale generalnie dochodzi się do kompromisu, w związku z tym nie ma, tak rzadko się zdarza, kiedy się głosuje na liczbę głosów. No, chyba że są wybory szczególne, to wtedy ma się te pełne prawa do głosowania i polskie organizacje. I przez względu na to, czy jest organizacja jedna, czy dwie, czy trzy, tyle praw głosów się ma, ile organizacja uzyskała. A to zależy też od płaconych składek. To są ogromne pieniądze, które musimy rolnicy wpłacać i to jest z rzędu samych składki, to jest ponad 400 tysięcy euro. Do tego rocznie, dochodzi rocznie, do tego dochodzi jeszcze, chcę mieć język, więc płacimy język, 100 tysięcy euro płacimy za język, mamy wszystkie dokumenty tłumaczone w języku, mamy symultaniczne tłumaczenia, mamy obsługę pełną języka, za co warto te pieniądze wyłożyć, bo naprawdę mamy pełny komfort, przecież nie wszyscy rolnicy znają język angielski, żeby mogli się poruszać, czy francuski, czy... Także polski język jest jako 6. język, który wszedł w tłumaczeniach. Tak samo mamy zapewnienia tłumaczenia na wszystkich konferencjach, na wszystkich spotkaniach i dokumenty wszystkie tłumaczone mamy w języku. To jest od 2008 roku, mogę powiedzieć, jest pełny język i to jest zupełnie dla nas inna sytuacja, kiedy możemy powiedzieć, że czujemy to, że jesteśmy pełnoprawni, bo wiemy, o czym rozmawiamy, wiemy, z kim rozmawiamy. Tu muszę podziękować rzeczywiście Prawu i Sprawiedliwości, a szczególnie ministrowi Jurgielowi, który w 2005 roku postanowił dofinansować polskie organizacje, a wtedy już wchodziła pełna składka, nie tak zwana stopniowa, wzrastająca. No byśmy wtedy nie dali rady tego opłacić i później Parlament Polski uchwalił ustawę, która dofinansuje organizacje, które są w Unii Europejskiej zrzeszone i to nie tylko akurat te, które są w COP-ie, są też dofinansowane młodzi rolnicy, którzy są w CEJA, jak i również rolnicy, którzy są w związkach producentów buraka cukrowego. No i jeszcze tam dwie organizacje, które funkcjonują w strukturach. Także też są finansowane i też mamy tutaj prośbę do parlamentu, aby tą szansę, którą Polska ma, możliwość prezentowania stanowisk COP-a COGECA na forum Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, gdzie możemy na różnych konferencjach międzynarodowych i spotkaniach prezentować stanowisko Polski w ramach tych organizacji, które się zrzesza, a tych organizacji jest prawie z 27 krajów. Także jest to wspólny głos wypracowany, co nie znaczy, że on jest zawsze jeden. Nie znaczy, że jest taki, który nas do końca satysfakcjonuje. Ale bez bycia tam, myślę, że rządowi polskiemu byłoby trudniej negocjować, polskiemu parlamentowi trudniej byłoby negocjować, gdyż my dostarczamy w obie strony informacje, czyli informacje, jak się zachowują Francuzi, Niemcy, Holendrzy, czy Duńczycy, czy Anglicy, czy Włosi, czy każdy kraj, jak nawet z tej naszej dwunastki, która weszła, czy niektóre rzeczy udaje nam się forsować wspólnie, mówiąc o tym, że jesteśmy gorzej traktowani. I ciężko nam jest, powiem, ciężko jest przekonywać stare kraje do tego, żeby wspólne stanowisko wypracować, ale po to jesteśmy tam, żeby te wszystkie rzeczy próbować. Ale to jest ten początek naszej pracy, bym tak powiedział. I liczymy na to, że rząd polski będzie widział dalej potrzebę tych organizacji, żeby wesprzeć, żebyśmy mogli dalej prezentować nasze stanowiska interesie polskich rolników i interesie rolników nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej, bo nasz głos jest bardzo znaczący, liczący się, ale również i w kontaktach międzynarodowych, gdy w tej chwili, można powiedzieć, duże zadania stawiane są przed negocjacjami w ramach WTO. To jest potężne zagrożenie liberalizacji handlu światowego, jak i również teraz w rozmowach dwustronnych. No, to są rozmowy na szczeblu Ameryka Południowa, gdzie się otwiera Europa na Amerykę Południową, tak zwane porozumienie Mercosur, jak i również bardzo ważne rozmowy, które się odbywają teraz Unia Europejska, Kanada i które zostały w ubiegłym tygodniu jakby podpisane przez przez Barroso, czyli szefa Komisji Unii Europejskiej, jak i również przez premiera Kanady. I tu już mamy obawy, że te negocjacje, które trwają i jeszcze nie do końca są zatwierdzone, ale wstępnie już zadeklarowane, żeby jednak Parlament Europejski, jak i również Komisja zwrócili uwagę na to, że to porozumienie jest do końca nas satysfakcjonujące. I niedawno byliśmy na spotkaniu Unii Europejskiej w Meksyku, czyli Ameryka Północna, Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk, gdzie tam rozmawialiśmy o tych handlowych stosunkach i wiele sprzeczności wykazywaliśmy tutaj w naszych systemach. W wypełnianiu tych samych norm, warunków, gdzie się nie wypełnia, gdzie się stosuje GMO, gdzie się stosuje hormony wzrostów. W Europie się tego broni, nie chcemy tego dopuścić, a Ameryka naciska, że chce wpuszczać do nas GMO, że chcą wpuszczać produkty żywnościowe, mówimy tu głównie o mięsie, i to zalanie Europy mięsem wołowym, wieprzowym z Kanady też. I to są obawy, które my musimy dzisiaj jako rolnicy prezentować i naciskać na polski rząd, jak w Polsce, jak i również na rządy innych krajów, jak i również na Parlament Europejski i Komisję Europejską, żeby nie było tej liberalizacji, bo chcę zwrócić uwagę, że porozumienie dotyczy samego obrotu produktami rolnymi, dotyczy również przemysłowych rzeczy. I często jest tak, że dla krajów przemysłowych więcej znaczy uzyskać liberalizację w handlu na etapie przemysłu niż na rolnictwie. Często odpuszcza się rolnictwo na rzecz przemysłu, mówiąc, że kraje uprzemysłowione, które mają wartość dodaną większą i nie zależy im na rolnictwie, że to można odpuścić, oni sami mówią nie. Polska jest krajem rolniczym i muszę przyznać, że dobrymi ambasadorami, jak byłem teraz w Meksyku na konferencji, gdzie tam nawet prowadziłem panel dotyczący zrównoważonego rolnictwa, zmiana klimatu, sytuacja na światowym, problem wody, który jest, i ten panel żeśmy prowadzili, pokazaliśmy o tych problemach, które istnieją. Koledzy prowadzili panele dotyczące właśnie handlu, wymiany, no to pokazywali bardzo ostro tutaj, że nie ma zgody tutaj między nami. Nie można rolnictwa pozostawić tutaj niekonkurencyjnego. Warunki są nierówne, więc tutaj musimy równe warunki stawiać. Więc tak pokazuje ten jakby w skrócie ten element już bieżącego działania, które prowadzimy, a tam już w Meksyku musiałem być jako wiceprezydent COP-y, prezentować Unię Europejską w panelu tutaj między Stanami, Kanadą i Meksykiem.
Panie senatorze, widzimy, że no Polska, która ma tej organizacji 6, które pan wymienił, to wszystko działa na rolników, którzy zrzeszeni w tych organizacjach właśnie próbują wspólnie też walczyć o to, co to swoje, też to rolnictwo tak kierować, aby ono rzeczywiście przynosiło i korzyści wymierne, prawda, i było konkurencyjne przede wszystkim, bo w strukturach samej Unii Europejskiej, ale też gdy spoglądamy szerzej i te organizacje, one po prostu wchodzą w te dwa komitety COPA, COGECA, które to w ramach właśnie wspólnej polityki rolnej prowadzą i tak bardzo konkretnie też myślę dla rolników to jest ważne, kiedy podkreślamy tą rzeczywistość obrony interesów, prawda, bo kiedy na przykład mówimy o GMO, tutaj też w Polsce przecież próbujemy się przed tym bronić, znamy to wszystko, co się dzieje, jeśli chodzi o sprawy ustawowe, ale to też jest to rolnictwo, które stara się jednak nie dopuścić tych zewnętrznych nacisków, a widzimy, że to bardzo łatwo przez umowy międzynarodowe można osłabić własne rolnictwo i doprowadzić do osłabienia własnej pozycji, szczególnie kiedy dla nas też rolnictwo jest bardzo ważną dziedziną naszej gospodarki.
No tak, problemy międzynarodowe są bardzo istotne, bo trzeba zwrócić uwagę, że w tej chwili ta liberalizacja następuje bardzo gwałtownie. W tym roku jest konferencja w Bali, gdzie będą dalsze rozmowy na temat WTO, czyli jak najszybsze podpisanie rundy Doha, tak trwającej już od, pamiętam, dość długo. Sam brałem udział w jednej z konferencji Doha, to było w Seattle, to był 99 rok, kiedy byliśmy tam jako, ja byłem przedstawicielem NZZ Rolników Nowej Zelandii, wtedy potężny bunt, bym tak powiedział, społeczny organizacji, które się nie godzą na globalizm światowy, no doszło do ogromnych zamieszek, zawieruszeń tam wtedy w Stanach Zjednoczonych i przerwano, bym powiedział, wtedy, nie udało się im tam w ogóle tego porozumienia zawrzeć, dlatego że uznano, i powiem szczerze, najwięcej byłem zaskoczony wtedy prezentowaniem stanowisk ze świata Indie, które prezentowały stanowisko. To do mnie wtedy tak bardzo dotarło. Powiem szczerze, byłem nawet trochę taki podbudowany tą informacją, bo przedstawiciel na konferencji, bo tych konferencji było wiele wtedy, to co się na ulicy działo, to był margines, a trzy dni było różnych paneli, dyskusji, różnych organizacji światowych, związków się prezentowało. No i właśnie Kanadyjczycy bardzo stawiali się przeciw. Byłem zaskoczony, że Kanadyjczycy stawiali przeciw temu porozumieniu wtedy. Stany Zjednoczone oczywiście zawsze promi są tymi liderami. A stał wtedy przewodniczący z Indii i powiedział tak, no słuchajcie, co wy chcecie zrobić? Czy wy wiecie, ile u nas pracuje ludzi w rolnictwie? To jest 70% zatrudnionych w rolnictwie. Wy wiecie, mają Indie, to jest 700 milionów ludzi. Wy chcecie doprowadzić do tego, żeby w rolnictwie pracowało 5% ludzi. A co wy zrobicie z tymi pozostałymi ludźmi, którzy wyjdą z rolnictwa? Gdzie znajdziecie miejsca pracy na te 650, powiedzmy, milionów ludzi, których chcecie wyrzucić z pracy z rolnictwa? Wtedy mi uzmysłowiło, że gospodarstwo rodzinne jest rzeczą rzeczywistą, ogromnym zatrudnieniem ludzi, którzy są przywiązani do ziemi, do tradycji, do religii, do wszystkiego. To pokazało element, że oni, mimo że nie są znacząco chrześcijańską tradycją objęci, mają inną religię, ale oni uważają, że praca na roli jest szansą dla bycia, życia w tym środowisku. I to mi daje do zrozumienia, że dzisiaj politycy, którzy krzyczą, że najlepiej 5-2% rolnictwa zostawić, a resztę wyrzucić poza rolnictwem, to świadczy o tym, że ludzi się wyrzuca na bezrobocie. No więc pytanie, czy rzeczywiście ten świat galopujący ma iść w tym kierunku, żeby wyrzucić ludzi z rolnictwa, zastąpić tylko maszynami, urządzeniami, a później wszystko na bezrobocie. I pytanie, co z tymi ludźmi? Co, wszystko pójdzie na garnuszek ubezpieczenia? Na pomoc społeczną? No to jest niedopuszczalne. W związku z tym no ważną rzeczą w tej chwili jest, że tak mocno mówimy w Unii Europejskiej i w świecie się mówi o gospodarstwach rodzinnych, o tych miejscach pracy, o tej tradycji, przywiązaniu i do wiary i do tego wszystkiego, co się wiąże z ziemią. Bo ludzie, którzy są związani z ziemią, są związani ze swoją ojcowizną i pamiętają o tym, że to jest wartość. To jest dla nich jest wielką wartością i pokolenia następne mają przekazywane następne miejsca pracy. I to jest bardzo ważny element, o którym może się mało mówi, a zawsze się mówi tylko liberalizm, handel, wymiana, zyski, a człowiek się nie liczy, a my mówimy odwrotnie, nie. Dlatego Unia Europejska bardzo mocno zabiega za tym, żeby były gospodarstwa rodzinne i to, co mówię, w świecie się o tym mówi. Dlatego ten rok akurat, 2014, jest zapowiadany przez ONZ rokiem gospodarstw rodzinnych. To jest coś wspaniałego, co się wpisuje w piękną tradycję, bo 50 lat mówiłem, że Kopa Kodżeka nagłaśnialiśmy, jak my walczymy o gospodarstwa rodzinne, chociaż się wkradają trendy w Kopa Kodżeka też liberalne, bo nie można powiedzieć, że tam nie ma takich trendów, ale my pilnujemy tutaj. Polska jest dobrym partnerem i silnym, który może właśnie wpływać. Teraz Rumunii weszli, Bułgaria weszła niedawno i Rumunii bardzo mocno naciskają na gospodarstwa rodzinne. Mam tam kolegę, który jest w tej chwili nowym przewodniczącym, bo dopiero niedawno w tym roku przyszli z powrotem do nas i są członkami, więc bardzo mocno cisną właśnie obronę ziemi, obronę wartości. Nawet wprowadzili nową ustawę, dyskutowałem z nim niedawno, na temat gospodarstw rodzinnych i zapis o obrocie, żeby nie sprzedawać ziemi, to Rumunii w tej chwili proponują, chroniąc się przed kapitałem zewnętrznym, który będzie wpływał, wykupywał ziemię, że oni uważają, że gospodarstwa rodzinne muszą zostać, żeby nie dać się wysprzedać, bo co potem będzie? Oni też mają ogromny problem, bo mają drobne gospodarstwa w Rumunii.
No my też spoglądaliśmy, jeśli mówimy o kontekście ziemi, przecież protesty w zachodniopomorskim, jeśli chodzi o ziemię, jak ważne jest, by też no, nie pozwalać sobie, aby tą ziemię tak lekko tracić, prawda? Bo nieraz przejmują to wielcy potentaci i niekoniecznie właśnie ta ziemia będzie wykorzystywana do rolnictwa, prawda? Często ziemia, wiemy, sama w sobie jest wartością, a do tego jeszcze wiemy, że ziemia też ona dla wielu jest takim miejscem, gdzie można no, wielkie biznesy rozwijać, ale niekoniecznie one będą wspierały daną społeczność, która żyje na tej konkretnej ziemi, prawda?
Tak, to my to czujemy, bo to akurat moi koledzy z Solidarności Rolników Indywidualnych, tam kolega, który jest przewodniczącym, Edek Kosmal, działa tam bardzo mocno w naszych tutaj strukturach i te protesty, które jeszcze się nie pokończyły, bo tam problemy nie zostały rozwiązane, gdzie żądamy zmiany też w Polsce ustawodawstwa, które by zagwarantowało obrót ziemi. Pamiętajmy, że od 2016 roku w Polsce będzie wolny obrót ziemią i nie będzie potrzeba uzyskiwać zgody ministra rolnictwa i ministra spraw wewnętrznych, żeby mieć tą możliwość sprzedaży ziemi. I w związku z tym to stanie się wolnym obrotem i dlatego my żądamy i już wielokrotnie protestujemy o to, dlaczego rząd, który na protestach obiecywał, że wprowadzi nową ustawę. I dlatego mówię na przykład, że przywiozłem tutaj kolegom ostatnio po dyskusji z kolegą z Rumunii, że oni wprowadzają w tym roku ustawę. Dlaczego my nie możemy wprowadzić? Dlaczego nie wprowadzimy takich rozwiązań, jak mają Francuzi? I to jest ważne, bo jeżeli tego nie zabezpieczymy, to o czym się mało mówi jeszcze w mediach. Unia Europejska ma inny system płatności. Polska wywalczyła sobie system płatności jednolitej do hektara. W starej Unii zostały systemy stare, czyli historyczne, przywiązane do tak zwanych uprawnień. A uprawnienia, które oni posiadają, to jest uprawnienie do ziemi i produkcji, którą mają i tak dalej. To historycznie przypisane. Polska no, poszła bardzo łatwo, mówiąc nam to nawet też zależało na tym uproszczonym systemie SAPS-u, licząc, że to się zmieni w przyszłości, może zostanie ten jednolity system. I tak Unia obiecywała tego, nie zrobiła. U siebie zostawiła tak zwane płatności, które są z uprawnieniami. I proszę zwrócić uwagę, może rolnicy to rozumią, bo wiedzą, co to znaczy, by uprawnienie kwotowanie mleka, cukru, innych rzeczy. I to rolnicy pamiętali, że jak była kwota, miał możliwość produkcji. Oni mają tą kwotę, ale mają też płatność przywiązaną tą. I teraz jak ktoś kupuje ziemię, to liczy na to, że dostanie płatność do produkcji. I potem handlują tą płatnością. Ktoś kupuje płatność, ma mniej ziemi czy więcej, ale ma płatność, zwiększa ilość, ale musi mieć tą płatność. W związku z tym oni kupując ziemię, liczą, że będą kupywać też to zobowiązanie, czyli to, co będzie kasą. Potem wielu rolników tam francuskich, niemieckich sprzedało swoje uprawnienie i mają ziemię, która nie ma wartości, bo ona nie może być z wartością dopłacaną do hektara, do tej produkcji historycznej, które mają. O tym się jakby w Polsce nie mówi, ale to jest rzeczywista sprawa. No polski tutaj rząd szedł w kierunku, żeby uproszczenie było, żeby nie kosztów, żeby nie było tej administracji, żeby rolnicy mieli prostsze wnioski, bo tu jest dużo gospodarstw drobnych w Polsce. To niby jest korzystniejsze, ale ja nie wiem, co będzie za 3-4 lata. Czy Unia Europejska za 7 lat nie powie, że teraz musicie dochodzić i zmieniać też systemy. To jest wszystko ciągłe, to się zmienia. Tam te rozporządzenia Unii Europejskiej zmieniają się non-stop. I chcę zwrócić jedną rzecz uwagę, bo przecież jestem tutaj w Senacie i w Parlamencie. My uchwalamy te ustawy. I wszystkie rozporządzenia, które są uchwalone w Unii Europejskiej, to są dokumenty, które obowiązują nas wszystkich rolników w całej Unii Europejskiej, wszystkich obywateli Unii Europejskiej. W związku z tym my w polskim prawie już nie piszemy, co znaczy przez zrozumienie w słowniczku, czy to jest grunt, czy to jest płatność, czy tam inne rzeczy przykładowo mówię, tylko się zapisuje artykuł rozporządzenia takiego i takiego. I czasami na polskiej ustawie jest 30 wyrazów słowniczka, który się odwołuje nie co znaczy to, tylko co znaczy artykuł taki i taki. Nawet ludzie nie są w stanie rozczytać, bo prawo nie jest prospisywane, tylko powołuje się na wszystkie rozporządzenia Unii Europejskiej. Tylko dyrektywy mają to do siebie, że te dyrektywy mówią o tym, że się dostosowuje do prawa danego kraju. Ale do tego są jeszcze akty wykonawcze, delegowane. Co jest największym problemem w tej nowej perspektywie, którą się zmierzamy, że te akty delegowane będą wydawane przez Komisję Europejską i pomijane w konsultacjach. Dlatego jak my jesteśmy w Kopa Kodrzeka, to my dostajemy jeszcze dodatkowe konsultacje do tych wszystkich aktów delegowanych. Mamy szansę pilnować prawodawstwa Unii Europejskiej, które obowiązuje nas, gdzie polski parlament nie ma na to wpływu wielkiego. My możemy, bo jestem też w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, opiniować i opiniuję to w ramach komisji, ale to tylko dwie komisje, sejmowa i senacka opinie. Parlament poza naszą komisją nie wyraża opinii. Chyba że my jako komisja żądamy opinii parlamentu, to wtedy wystosuje to parlament. A tak generalnie to będąc członkami komisji, czy ja senackiej, czy koledzy sejmowej, mamy wpływ. To ja będąc tutaj jestem zainteresowany, to pilnuję tej sprawy, ale inni nie mają do tego wpływu. W związku z tym zwracam uwagę, że COPA COGECA ma bardzo istotny element, bo ona jest opiniotwórcza, więc komisja bardzo się liczy. Komisja zaprasza zawsze do wyrażenia opinii. Jest jedna z najsilniejszych organizacji rolniczych w Unii Europejskiej i stanowisko jest przesyłane do Rady, do Komisji Europejskiej, do Parlamentu, jak i również do Komitetu Społecznego i innych tych organizacji, które mają wpływ na opiniowanie wspólnie.
Widzimy tych działalności bieżących COPA COGECA jest wiele, prawda? I to są bardzo ważne. Nawet ta, o której pan senator teraz wspomniał, czyli to opiniowanie i to takie trzymanie ręki na pulsie, prawda? Bo to za chwilę będzie nas obowiązywać, tak jak pan mówi, i o to, żebyśmy też w pewnym momencie nie przegapili jakichś decyzji, które niekoniecznie będą po myśli i rolników, i całego rolnictwa. Jakie byśmy jeszcze wskazali na dzisiaj takie działania bieżące COPA COGECA, które podejmujemy, no i też z myślą, co w przyszłości pewnie, bo to też ważne sprawy.
No bieżąco my w tej chwili, jak już akurat mam w czwartek pierwsze posiedzenie prezydencji, czyli spotykamy się po tych wyborach, ustalamy, kto będzie za co odpowiadał, jakie dosie bierzemy, za co odpowiada. No ja tam sobie założyłem, zobaczymy, jak rozdział będzie tej pracy, bo poprzednio to mieli inne kraje, inne zadania. Ja zakładam, żebym chciał wziąć gospodarstwa rodzinne, gospodarstwa ekologiczne, aby bronić tą naszą gospodarkę tutaj w tym kierunku i pewnie współpraca z krajami wschodnimi. Tutaj mamy wejścia teraz Ukrainy, w tej chwili jesteśmy otwarci na Ukrainę i tutaj porozumienia. Jest to duży plus dla Europy i bardzo ważny strategiczny, ale również duże zagrożenie dla rolnictwa i musimy tu widzieć pewne też, pilnować tych spraw, bo może być tak, że o ile dla całej Unii jest to świetne rozwiązanie, o ile dla rolnictwa może być następnym ciężarem, gdyż przyjmując nowy kraj, tak potężny kraj, bo przecież to jest 80 milionów i potężny obszar przecież, no trzeba też widzieć te elementy, żeby znowu Polska nie straciła, bo jesteśmy pierwszym krajem, który rzeczywiście tutaj graniczy na wschodzie tutaj z Ukrainą. To jest ważny element tych negocjacji, które przed nami staną. No ale mamy dużo działań bieżących. Pamiętajmy, że my oprócz tego pracujemy w tak zwanych grupach roboczych. To jakby nazwać po polskiemu komisje. Te komisje, one są branżowe, czyli dotyczą różnych spraw. I w tych komisjach branżowych uczestniczą nasi przedstawiciele naszych związków. I mamy możliwość wyrażania branżowej opinii. Jeśli jest sprawa dotycząca mleka przykładowo, jeśli jest sprawa dotycząca trzody, dotyczy wołowiny, czy dotyczy ekologii, czy dotyczy spraw społecznych, czy dotyczy to polityki, wspólnej polityki rolnej, która dotyczy tam programów obszarów wiejskich. Więc tam najpierw pracują nasi koledzy w grupie roboczej w samej COPA COGECA, a później pracują na przykładowo jednego dnia tu, na drugi dzień zbierają się w Komisji Unii Europejskiej. I Komisja Europejska zaprasza nie tylko COPA COGECA, ale różne organizacje pozarządowe, które tam są pozgłaszane, Zieloni, inni i tak dalej. I my konsultujemy wtedy, bieżąco negocjujemy jakby z Komisją Europejską, czy to nowe rozwiązania prawne, czy interwencje bieżące podejmowane na przykład, które były w przypadku klęsk żywiołowych, czy tak jak było Erika Szelkoli, kiedy mieliśmy ogromne straty wtedy i Polsce udało się wtedy dzięki COPA COGECA uzyskać wsparcie, że nie tylko grupy producenckie, ale rolnicy indywidualni, bo przecież w Polsce nie ma grupy jest. I to zostało dzięki takim na przykład stanowisku uznane. No można by powiedzieć tak, że te nasze bieżące sprawy, czy to w mleku, czy w zbożach, czy innych rzeczach, nie zawsze wychodzą tak po polskiej myśli, ale mamy tą możliwość naciskania i próby zmieniania. Rząd powinien to wykorzystać, rząd mając argumenty nasze, że my tam bronimy, również pozyskiwać w Radzie ministrów rolnictwa, tą większość, gdzie my możemy przekonywać kolegów z Francji, żeby jednak poparli nas. Przykład teraz jest wycofania, wprowadzenia rozporządzenia załącznika, który chce się wyłączyć środki ekologiczne, które są stosowane jeszcze w gospodarstwach. Niemcy bronią, bym tak powiedział, i mówią, nie pozwólmy sobie wycofać, bo w tym momencie nie będzie żadnej ochrony już nawet na te środki, na produkty ekologiczne, a to są naturalne opryski z naturalnych roślin, a ktoś próbuje nas wyeliminować z tego, to Niemcy są liderami w tym na przykład. Oni nas nawet namawiają, słuchajcie, to pilnujcie, głosujcie, namawiajcie polskiego ministra. Ja pytam przedstawicieli departamentu, czy coś wie, oni nic nie wiedzą na ten temat. To ode mnie się dowiaduje dyrektor departamentu, że jakie jest stanowisko, a to jest tajne, to jeszcze nic nie wiadomo. Jakie tajne? Przepraszam, to już koledzy z Niemiec mnie informują, a to myśmy jeszcze tego nie upowszechnili, to my teraz wyślemy związkom opinię. No ale zaraz będzie głosowanie. No dlaczego wy tego nie pilnujecie? Więc są takie przykłady i rolnicy ekologiczni się denerwują. To jak to? To Polska nie pilnuje naszych interesów? To my dzięki temu, że mamy kontakty od Francuzów, Niemców, czy Szwedów, czy powiedzmy Włochów, bo oni tam bardzo silne, czy Holendrzy, to oni nam przekazują informacje, oni nas są ambasadorami obrony interesów własnych, bo pilnują swoich, trzeba powiedzieć, a przy okazji wydane rozporządzenie obowiązywać będzie wszystkich. A czasami jest odwrotnie, że oni przemilczą coś, co jest na niekorzyść krajów tych i oni to załatwią po cichu. To tu powinien rząd odwrotnie nas informować, powinien natychmiast dawać sygnał, pilnujcie tam w kopach Kodrzeka, nie pozwólcie sobie, żeby te związki wyraziły stanowisko w Komisji Europejskiej jako zgodne. Więc to jest dobra sprawa do współpracy polskich organizacji z rządem, z parlamentem polskim, jak i również parlamentem europejskim, bo pamiętajmy, że dzisiaj jest trójpodział władzy, można powiedzieć współdecydowania, czyli decyduje o tym Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej, więc my tu mamy tak ogromny wpływ na to i nie zmarnujmy tej szansy, żebyśmy nie umieli wykorzystać. Jeżeli rząd będzie miękki, rząd będzie zachowywał się tylko, że za coś tam ustępuje i nie pilnował naszych spraw, no to my jako związkowcy przynajmniej musimy tego pilnować.
No właśnie, to jest to zadanie, które trzeba podejmować. A przyszłość?
No przyszłość to jest ten niebezpieczny moment, liberalizacja handlu, która przed nami stoi w WTO i dzisiaj mówimy wszyscy w kopie Kodrzeka, że nie godzimy się na liberalizację, że to co porozumienie w Bali nie może dojść do porozumienia, dlatego że nie ma zgody organizacji rolniczych i nie możemy na to pozwolić. Trzeba pilnować tego liberalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, żeby nas nie zalało GMO, żeby nas nie zalały produkty, które są karmione hormonami, żeby to co przykład, jak wyglądają kobiety, ludzie jak wyglądają w Stanach, to przecież przez to, że jedzą te hormony wzrostu, to jest właśnie wina spożywania hormonów, które się odkładają i potem one się odkładają na następne pokolenia. To nie jest tak, że to jest tylko skutek jednego pokolenia. To się ponosi z pokolenia na pokolenie. W związku z tym nie możemy sobie na to pozwolić, żeby my tutaj w Europie zmieniali tutaj styl żywienia i żywili się fast foodami, bo to jest taka moda, parcie na te fast foody. No bo ci ludzie już ze względu na swoją otyłą tuszę nie jedzą dlatego, żeby się najeść, tylko jedzą, żeby zaspokoić ten głód. I myślę, że Amerykanie chyba to nawet celowo robią, żeby wzrastała produkcja żywności, żeby ludzie jedli więcej i tylko więcej produkowali. Ale to nie o to chodzi. My chcemy być zdrowi, chcemy być szczęśliwi, chcemy tu funkcjonować, a nie chcemy po prostu robić ludzi kaleków. No bo to tak wygląda, że ci ludzie potem często nie nadają się nawet i do pracy, tylko do opieki później.
No rzeczywiście tutaj też, ale myślę, że też wielu nie zdaje sobie sprawy, jakie też zagrożenie idzie, bo za tym jak zwykle gdzieś ogromne pieniądze tych, którzy mogą, którzy chcą, prawda, wprowadzać żywność czy genetycznie modyfikowaną, czy właśnie na hormonach wzrostu, po to, by też ten swoją ekspansję rynkową poszerzać.
Mimo, że Unia zakazuje i mówi, że tego nie dopuszcza, tam nie dopuszcza, jak dopuścimy, że będzie możliwość importu, to tak jak dzisiaj mamy zapisane przy GMO, w produktach GMO jest zapisane, że oczywiście importować można, tylko trzeba oznakować produkt. To konsument ma decydować, co sobie konsument wybierze. I ma być świadomy konsument. I ten konsument ma napisane, że produkt jest z zawartością GMO. I on wybiera z półki to czy to. Ale jak będzie również zapisane, że dopuścimy z hormonami wzrostu import, a będzie napisane, że do tej pory nie można, ale będzie można napisać, że to jest dopuszczone, no to w tym momencie zrobimy taki unik znowu ponowny, że my wpuścimy, raz GMO wpuściliśmy, bo można importować, tak? Na dzisiaj bronimy upraw, bo bronimy tych upraw, żeby nie uprawiać, ale jest dopuszczone, że importować można. I w przypadku dopuszczenia przez ze Stanów Zjednoczonych tutaj tych produktów, gdzie znowu powiedzą, no to co oznakujmy, to znowu zrobimy coś, że ludzie, no cóż, no wybiera, bo cena będzie decydować. No on jest biedny, no a to jest tańsze, a to jest luksusowy, droższy produkt, więc on go nie kupi. I tego się obawiam najbardziej, żebyśmy nie dopuszczali takich rzeczy, a to jest ważne. No i sprawy bieżące są istotne, żebyśmy i tak nas nie potraktowano w negocjacjach tych w ramach 2014-20. Nie mamy tej samej konkurencyjności, mamy gorsze warunki w porównaniu do starych krajów. I to niestety rząd polski zawinił, uważam, bardzo mocno, bo sprzedał. Ja tu uważam wprost i mówię, powtarzam, za politykę spójności. To premier sprzedał nas za politykę spójności, rolnictwo polskie, bo minister Kalemba uległ premierowi, zgodził się. To już nie ja tylko mówię, bo już parę razy to mówiliśmy w programach, że europoseł tutaj z PSL-u, który publicznie podawał, że rozmowy, które były w miesiącach listopadzie przygotowane, były więcej środków zapisanych na rolnictwo, a już w lutym przy podpisaniu 700 milionów złotych uciekło z budżetu rolnego, z polityki spójności, na politykę spójności, a zabrano to z wspólnej polityki rolnej, a dzisiaj próbuje się łatać dziury i mówić, że my zabezpieczymy z polityki spójności, ale to nie są pieniądze wprost dla rolników. To są pieniądze, które będą tylko na infrastrukturę wsi, pójdą na jakąś kanalizację, może na drogi, na inne cele, ale nie związane bezpośrednio, co by wspierało dochody rolnika. Więc to jest też takie oszukiwanie, a po to, żeby premier miał te słynne swoje 300 miliardów zabezpieczone, to żeby mu nie zabrakło, to jeszcze 500 dorzucił, że Unia mu na ostatnich negocjacjach pozwoliła dorzucić 500, a 200 gdzieś zginęło. Ale Francuzi stracili trochę na płatnościach bezpośrednich, ale za to dostali miliard złotych więcej na PROW. Nam zabrano prawie ponad 3 miliardy euro ze wspólnej polityki rolnej, bo mieliśmy tak zwany na PROW 13,4, zostało 9,8, czyli proszę zobaczyć, blisko 4 miliardy nam zabrano, a Francuzom dołożono miliard. Więc jak potraktowano w negocjacjach i my... Nawet stanowisko było lepsze Komisji Europejskiej, bo ono przewidywało 34 miliardy. Polska dostała 28 i tam 6, inni mówią 8, no różnie to mówią, ale niech będzie i 8. Nawet, bo już nie chodzi o te dziesiątki. I co się okazuje, że te 34 się nie znalazło i minister rolnictwa jadąc mówi, bronimy 34, bronimy, wywalczyli 28, krzyczą, że to jest sukces. A Parlament Europejski chciał podwyższyć, chciał nawet podnieść do 36, czyli mieliśmy nawet siłę przekonywania, że środki, które będą dzielone, mogły być większe przyznane nawet w Parlamencie Europejskim. No ale jak Parlament Europejski miał się postawić, kiedy rząd polski mówi, że jest świetnie, doskonale. Minister rolnictwa na spotkaniu w Jasionce, gdzie była konferencja z komisarzem Ciolosem i on ich chwali i opowiada, jest super zadowolony z negocjacji, rozwiązań, a pani minister z Litwy wstaje i mówi, że Litwa jest niezadowolona, a Litwa jest tutaj na to. No proszę popatrzeć, no jeden potrafi powiedzieć, że jest niezadowolony, a drugi minister Kalemba opowiada do Ciolosa, że super negocjacje się odbyły, że jesteśmy zadowoleni. No jak ktoś tak mówi, to jak może się zachować dalej Komisja Europejska? Jak może się dalej zachować Parlament Europejski, kiedy już minister mówi w Polsce do polskich rolników przy komisarzu, on jest zadowolony, bo negocjacje się dobrze zakończyły. Mamy sukces. To nie jest sukces, to jest porażka tego rządu, porażka, która przyniosła nam nierówną konkurencję, bo nawet jeśli byłoby te 34, to dalej jeszcze nie mielibyśmy tej samej konkurencyjności, ale byłoby przynajmniej spłaszczanie większe niż to obecnie w tej chwili. I teraz próbuje rząd zabrać, i to minister Kalemba powtarza, wspólnej polityki rolnej przerzucić na płatności bezpośrednie, zabierając te niewielkie pieniądze na wsparcie, na wyrównanie konkurencyjności między rolnikami, na rozwój obszarów wiejskich, żeby te pieniądze zabrać je jeszcze. Tu było 13,4 miliarda, teraz euro, plus do tego 25% dodawanych środków z budżetu krajowego. Powyższa to jeszcze o 25%. Teraz jest 9,8, chce zabrać ponad 2 miliardy, co zostanie nam 7 z groszami, ale już nie da do tych 2 miliardów 500 milionów euro z budżetu, a minister finansów będzie się cieszył, bo ma 0,5 miliarda euro zaoszczędzone, czyli kosztem rolników, a dorzuci rolnikom po niewielkie różnice do płatności. Rozdamy to na drobne i nie będzie na tak zwane obszary wiejskie, na rozwój, na modernizację gospodarstw, na te wszystkie programy, które wspomagają tych rolników, no to będzie ograniczona ilość i to jest takie oszukiwanie i potem pani minister Bieńkowska u mnie w Senacie na pytania, ile to będzie, jak to da, to jeszcze nie wiadomo, to jeszcze zobaczymy, ale to nie będą pieniądze na rolnictwo, to będą pieniądze na infrastrukturę wsi najwyżej, ale to nie będzie wprost na rolników. Proszę nie łączyć tych pieniędzy, więc mamy przykłady pokazujące, jak to w parlamencie wygląda, jak się negocjuje, jak nas rolników w tym momencie. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby były pieniądze na politykę spójności, niech one będą jak największe. Tylko że polityka spójności kieruje się dobrowolnością. Nie jest ograniczanym żadnymi wydatkami. Natomiast do rolnictwa 80% prawa jest związane. Tam są wszystkie pieniądze. My nie możemy dołożyć pieniędzy do rolnictwa. A jak możemy, to za zgodą Unii Europejskiej. A tu na drogi możemy sobie dodawać, na infrastrukturę środowiska możemy sobie dodawać. To nie ma ograniczeń takich. A tu, gdzie są ograniczenia, gdyby te 4 miliardy przekazano do rolnictwa, to na ostatnim spotkaniu w Brukseli komisarz Lewandowski powiedział sam, że to są pieniądze łatwiej do wydania. I mówi, żałuje, że nie udało się Polsce wynegocjować więcej, że kraje stare nie chciały tego dać, że nie dostaliśmy więcej na wspólną politykę rolną, bo byłaby gwarancja, że w te pieniądze prawie wszystkie wydamy. A przy polityce spójności nie ma gwarancji, czy Polska wykorzysta te słynne 300 miliardów, gdyż już dzisiaj samorządy są zadłużone, państwo jest zadłużone, trzeba ogromne środki dokładać z budżetu państwa i może być tak, że te pieniądze przepadną przy niemożliwości wydatkowania czy kryzysu państwa, które dzisiaj nam Platforma z PSL-em szykuje, bo mamy kryzys zadłużeniowy i to poważny kryzys zadłużenia państwa.
Panie senatorze, no, pan premier ogłosił koniec kryzysu.
A, tak, i to w Krynicy.
Tak, a 12%, pan minister Kalemba mówił, że budżet na przyszłoroczny Unii Europejskiej, właśnie o którym wspominaliśmy, te 29 miliardów euro, no jednak liczbowo to jest 12% mniej niż poprzedni, niż to, co można było wynegocjować. I to nas po prostu martwi i też dzisiaj rozmawiamy w kontekście tych organizacji COPA COGECA i też udział polskich właśnie i spółdzielni związków zawodowych, które jednoczą się, które chcą rzeczywiście o to rolnictwo dbać. Zapraszamy również Państwa do włączenia się w naszą dyskusję. Ja przypomnę numery telefonów 56 657 0011 Polska Północna, Polska Południowa 56 657 0012, telefony dla naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 i dwa numery 657 0013 oraz 657 0014. W telefonii w naszej rodzinie są to numery bezpłatne 536 600 300 lub 536 600 400. Temat COPA COGECA w trosce o wspólny głos rolników i ich spółdzielni w Unii Europejskiej. Nasz gość, pan senator Jerzy Chruścikowski, wiceprezydent COPY i właśnie z ramienia NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Czekamy na Państwa telefony, na Państwa właśnie głos odnośnie tej naszej dyskusji, odnośnie polskiego rolnictwa. Jeżeli patrzymy na przyszłość, takie priorytety, gdybyśmy spojrzeli na priorytety, ale za chwilę o priorytetach, bo mamy telefon. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Marian Ostroński z Krakowa.
Teraz i zawsze, prosimy.
Chciałem się zapytać pana senatora, czy nie macie, czy Polacy w rozmowach w Unii Europejskiej, nasi reprezentanci, nie mają kompleksów niszczości w stosunku do Francuzów, Brytyjczyków, Niemców i Włochów, zważywszy, że wszystkie wynalazki w technice pochodzą z Zachodu. Ja właśnie o to mi chodzi, żeby nie mieć kompleksów. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy panią Arianie.
Myślę, że naprawdę nie mamy kompleksów. Ja osobiście już dość dużo jestem tutaj w współpracy między organizacjami zawodowymi europejskimi, tych związkami. Jak już wspomniałem, od 92 roku się spotykamy. Koledzy z Francji przyjeżdżają, byli niedawno u nas tutaj koledzy z Francji, Xavier Bellet, który jest też wiceprezydentem COPY. Również Szwedzi przyjeżdżają i powiem, że i Włosi. Także my się odwiedzamy teraz w Rumunii, odwiedzamy się nawzajem, jesteśmy kolegami, wymieniamy sobie po prostu bardzo przyjacielsko pewne poglądy, ale zarazem mamy swoje stanowiska. Pamiętajmy, że każdy pilnuje własnego interesu, więc oni też swojego, my swojego. Kompleksów żadnych nie mamy, ja przynajmniej nie mam żadnych. I powiem jedno, czy my się mamy czegoś tam wstydzić? Jak była pani przewodnicząca Helena Jonsson, przewodnicząca największego związku, bo tam jest jedyny związek LRF Szwecji, to jak ją oprowadzaliśmy tutaj w Polsce po konferencji, bo myśmy konferencję też taką i pokazywaliśmy jej na przykład polskie sadownictwa i pokazaliśmy jej technologie, jakie posiadamy i dzięki czemu? Dzięki skorzystaniu pieniędzy na politykę wsparcia gospodarstw. Tutaj były pieniądze wykorzystywane na tak zwane grupy producenckie. Te grupy zainwestowały potężne pieniądze, swoje urządzenia, przetwórnie, beztlenowe, które są super rewelacją światową. Nam zazdroszczą dzisiaj nawet tych technologii, które mamy. My dlatego mamy eksport dobry do Rosji, na przykład owoców, jabłek, bo my w tych przechowalniach potrafimy przechowywać jabłka, które są świeże, powiedzmy, bo taka jest metoda ich przechowywania, że są świeże w maju, w czerwcu jeszcze. Jakby ich z drzewa zerwał. Właśnie przez te nowe technologie, które my posiadamy w Polsce. Więc my tu jesteśmy też liderami. My nie mamy żadnych kompleksów, bo jeśli patrzymy na pieczarki, jesteśmy liderami pieczarek w Europie. Jak my patrzymy na sadownictwo, o którym wspomniałem, jak patrzymy na inne branże, w mleku też się nie mamy co. Mamy najlepsze spółdzielnie, powiedzmy. My mamy te swoje rodzynki, które jest, ale mamy też problemy dochodowości, bo niekonkurencyjność na przykład, która Duńczyków sprowadziła tutaj innych krajów jak Niemcy czy Francja z trzodą, to mamy niską produkcję trzody i tutaj mamy problem, dlaczego nie ma opłacalności, dochodowości na trzodzie chlewnej i dzisiaj spada produkcja trzody. Mamy też problemy w różnych branżach spadku cen na przykład niskich. Mamy problemy, dlaczego Unia Europejska nie wprowadza mechanizmów stabilizujących, czy mechanizmów zapobiegających tak zwanego mechanizmu ryzyka, które trzeba podejmować, interwencjonizmu. Tego nie wprowadzają, tylko uciekają, bo Unia nie chce pieniędzy wydawać na mechanizmy ryzyka, które trzeba tu uruchamiać. Nie chce podnieść ceny na przykład na zboża. Już przecież od 20 lat prawie jest cena 101 euro, a koszty produkcji wzrosły, powinna być 160 co najmniej dzisiaj. Że jak cena spada, jest nieopłacalna, to ona ma te 160. A co by się stało, jak byłaby 160 w żniwa, by rolnicy nie sprzedawali po takiej niskiej cenie? A dzisiaj na Matif cena jest 200 euro już pada, tak? Czyli pokazuje się, że nawet by nie była wykupywana. Ale sam mechanizm stabilizacji, który powoduje, że można będzie sprzedać później po te 160 euro, nikt by nie sprzedawał taniej, by przytrzymał to zboże. I takie mechanizmy nie chcą działać. I my o tych mechanizmach mówimy, że trzeba zabezpieczać tutaj ryzyka, że nie można sprowadzać, że rolnik będzie sprzedał poniżej kosztów produkcji. One muszą gwarantować minimum tego zabezpieczenia i Unia ucieka od tego. Unia nie chce tych pieniędzy wydawać na mechanizmy stabilizacyjne i to z tego powodu tracą oczywiście najbardziej rolnicy, ale spekulanci na tym nie tracą, bo oni kupią taniej, zarobią i znowu rolnik jest najbardziej stratny.
I odbierzemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Jarosław z Kaszub.
Witamy panie Jarosławie.
Serdecznie pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana gościa, pana Krzysikowskiego. Słyszymy go często również w audycjach pana Michała Grabianki. Ja akurat nie jestem rolnikiem, ale jestem, żyję w mieście niewielkim, ale mam rodzinę na wsi, widzę, z jakimi problemami się borykają. No niestety, rolnicy polscy są, można powiedzieć, represjonowani przez te wszystkie uzgodnienia, przez te unijne ograniczenia. No, nie mogą się rozwinąć zakaz produkcji mleka i innych trzody. Jesteśmy ciągle w jakichś kleszczach, jesteśmy ciągle jakimś uzależnieniu od jakichś naszych parlamentarzystów, których wysyłaliśmy do Unii. No więc pytanie, po co oni tam poszli? Dla kogo oni tam są? Czy oni mają służyć nam, czy oni kogoś innemu? Widzimy, jak się rozrasta Parlament Europejski, ile tysięcy ludzi doskonale zarabia, ile oni mają po prostu, jakie mają wpływy, możliwości. Polski rolnik po prostu ledwo niektóry wiąże koniec z końcem. Co do GMO, bardzo dobry jest pomysł na wprowadzenie oznakowania, ale czy to oznakowanie przystosowane jest, czy ono będzie po prostu dla wszystkich czytelne. Czy ludzie, no niestety nie wiedzą, niektórzy, jak się rozmawiam, nie wiedzą, co to jest GMO. Więc trzeba też tej edukacji. W każdym razie domagajmy się, bo oznakowanie było na chlebie, mąka, soja i tak dalej, gdzie są dodatki, muszą być oznakowane. Ostatnie zdanie chciałbym powiedzieć na temat Solidarności. Tak jak obserwuję, no ta Solidarność, ten rząd, no jedni są drudzy, drugich warci, no bo rząd robi to, co mu Solidarność pozwala, a Solidarność robi to, co mu rząd pozwala. Ja to tak określam, że Solidarność to jest taką oliwą rozlewaną na wzburzoną wodę, tak? Uspokajająco. Można pogrozić, można żądać, no ale co z tego? Pan Duda też obiecał, że pojedzie do Warszawy, nie ruszy się z tej Warszawy, no i co? Niczego nie wynegocjował. Ciągle spadamy, jesteśmy już na którymś miejscu, chyba już od końca, na podwójnym rozwoju gospodarczym, rolniczym. Chociaż mamy doskonałe ziemie, mamy doskonale wyszkolonych rolników, chcących pracować, miliony hektarów odłogowanych, tak? No, doskonałe ilości do łąki na niesamowite ilości biomasy. Można by to tego robić biogaz. To jest materiał do produkcji wodoru. No niestety, technika, wynalazki, innowacyjne technologie. To jest wręcz nakaz unijny. U nas to wszystko leży. Więc no, apel do naszych posłów, do naszych senatorów, do naszych przedstawicieli w Unii Europejskiej. Zróbmy coś dla tej Polski, która po prostu się zwija. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
No muszę tutaj panu podziękować za ten głos, ale również sprostować pewną rzecz. Pan Duda, oczywiście Solidarność Pracownicza jest odrębnym związkiem. On reprezentuje pracowników. Czasami się przeszywa też tak, że nasi są też członkami, bo mamy odrębny statut i jesteśmy z Solidarnością Rolników Indywidualnych. Niezależnie z struktury, ja jestem tutaj przewodniczącym związku. Kolega Piotr Duda jest oczywiście w związku Solidarność i on prezentuje swój związek. No na pewno my siłą nie przyrównujemy się do wielkości, który jest Solidarność Pracownicza. Ona też maleje, można powiedzieć. Ja boleję na tym, że sami rolnicy przestają wierzyć w to, że można o coś walczyć i przestają walczyć. Tak samo jak i pracownicy są szykanowani. Szykanowani są w zakładach pracy i eliminuje się, i giną struktury zakładowe i nie ma już nawet struktur zakładowych i to osłabia coraz to bardziej organizację Solidarności Pracowniczej. U nas znowu ja widzę, jest takie restrykcyjne działanie względem rolników. Ci rolnicy, co protestują, są szykanowani. No, przecież to mamy wielokrotnie dowody na to i ci, co protestują, mają sprawy sądowe, chodzą po sądach, są karani, w związku z tym się często boją, rolnicy nie chcą się angażować. Ja zawsze mówię, nie bójcie się, będziemy was bronić, bo pod tego jest też związek, żeby bronić waszych tutaj działań, które w imieniu związku czynicie, bo trudno jak czynicie sami, nie chcecie się organizować i robicie to na własną rękę, to nie ma tej ochrony w pewnej. I zachęcam rolników do większego dnia. Ja już nie mówię, że to ma być rolnik Solidarności, chociaż zależy mi na tym, żeby Solidarność rolników było jak najwięcej, ale obojętnie w jakiej organizacji rolniczej, żeby jednak się organizować, to rząd wtedy będzie czuł, a jeżeli my będziemy się bali tylko, zastraszeni, no to jak za komuny można powiedzieć, chociaż powiem, że więcej było chyba już odważnych za komuny niż dzisiaj jest coraz mniej odważnych, ale zachęcam tych bohaterów, którzy uważają, że trzeba w imię dobra nas, naszych rodzin i przyszłych pokoleń walczyć, żeby się włączali, bo czasami to jest to ważne, nasza ojcowizna, ważne jest to, co naszym dzieciom przekażemy, a nie tylko dzisiejszy, ten, chociaż najważniejszy jest dzisiejszy dzień, bo nie można powiedzieć, że on nie jest ważny, ale musimy widzieć bardziej przyszłość i o tą przyszłość walczmy, bo jak tak będzie, że będziemy odpuszczać, to władza dzisiaj będzie nas tu rozgrywać i władza rozgrywa nieraz między związkami, kłóci je, podpuszcza, naprowadza. No, widać wyraźnie, że trzy organizacje centrale się połączyły tutaj, a władza ma problem, no. Ale no my rolnicy dołączyliśmy, ale myśmy byli tylko w mniejszości tam w tym proteście, popierając pana Dudy, bo przecież ja chcę zwrócić uwagę na jeden element. Emerytury dotyczą tak samo rolników, to nie jest problem. Zdrowie dotyczy rolników, lekarzy, oświata to dotyczy też rolników. Jeśli patrzymy, dlaczego nas nie ma w Komisji Trójstronnej, dlaczego rolnicy nie mogą brać udziału w Komisji Trójstronnej, co prawda Duda i inni mówią, że wychodzą, bo nie ma po co nam siedzieć, ale ona pewnie wróci, ta, czy w innej formie może. Nie ma nas w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Nie bierze się rolników pod uwagę, żeby brali udział w Komisji Wojewódzkiej Dialogu Społecznego. Więc eliminuje się wszędzie rolników z celów życia społeczeństwa, bo przecież my istniejemy, żyjemy i te same prawa dotyczą rolników. Tak samo rolnicy mówią, że powinni mieć umowy kontraktacyjne. Umowa o pracę jest umową o pracę, czyli ktoś dostaje zapłatę. my powinniśmy mieć umowę kontraktacyjną zawieraną z podmiotem, czy nawet jeśli nawet już nie kontraktacyjną, to handlową, która jest mniej korzystna, ale też powinna być, co by gwarantowało nasz odbiór, gwarantowałoby naszą zapłatę. Jeśli są umowy śmieciowe, no to nas też tak traktują, a to nieważne, czy ty sprzedasz, czy nie sprzedasz. Zostajesz bez żadnego zabezpieczenia, czyli zapłaty za pracę. A często jest tak, że zakłady te takie różne padają, nie płacą rolnikowi, rolnik zostaje bez wynagrodzenia, ze stratą jeszcze i często bankructwa swojego gospodarstwa i nikt nie chce chronić. No, pracownicy mają tak zwany fundusz świadczeń gwarantowanych. Kiedyś byli bardzo w trudnej sytuacji. Jak wywalczono sobie fundusz świadczeń gwarantowanych, to przy likwidacji zakładu pracy dostają przynajmniej rekompensatę za pracę, tą częściową wynagrodzenie z funduszu świadczeń gwarantowanych. My mówimy i rząd obiecał nam, już przecież 3 lata będzie za niedługo, jak powtarzamy o tym funduszu świadczeń gwarantowanych rolniczych, żeby stworzyć, że przy padających zakładach, które są, również, żeby za naszą pracę zostało nam wynagrodzenie zapłacone, a fundusz będzie dochodził swoich roszczeń od zakładów, które powiedzmy należy się powiedzmy od syndyka, który odbiera i z powrotem do funduszu. Więc tego mechanizmu rząd nie chce wprowadzić, pokazując, więc problemy trochę związkowe są podobne, chociaż troszkę inne, ale podobne pokazujemy, że trzeba bronić również rolnika i jego wynagrodzenia.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłaniam się Bronisław Ziemicy-Barskiej.
Witamy.
Kłaniam się czcigodnemu ojcu i panu senatorowi i mam pytania. Po pierwsze, czy jest możliwość zablokować sprzedaż ziemi od 2016 roku? Czy pan senator, mamy się nie obawiać, że podzielimy los Palestyńczyków, jeżeli to ziemię będziemy sprzedawać? Po drugie, co zrobić z problemem samobójstw na wsi, wśród rolników? Bo z tego, co statystyki podają, to najwięcej samobójstw jest wśród bezrobotnych, a na drugim miejscu są rolnicy. No dość, że Hans Frank powiedział w czasie wojny, że trzeba w Polsce zrobić takie warunki, wytworzyć, żeby Polacy sami jechali na zachód, a nie siło ich tam wypychać. I to się na naszych oczach dzieje. Co pan senator na to? Bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękujemy panie Bronisławie.
Dziękujemy za ten cenny głos i powiem tak, no o tej ziemi to już wspomniałem tutaj wcześniej i mówiliśmy, że moi koledzy z Zachodniopomorskiego są takimi liderami walki o tą ziemię i przecież protestowali ponad 70 dni i podpisali porozumienie, z którego niewiele zostało załatwione, ale częściowo tylko, ale to nie rozwiązało problemu. I teraz oczekiwaliśmy zmiany ustawy, rząd dalej nie realizuje. Prawo i Sprawiedliwość, przygotowany przez nas projekt taki złożyło do nowelizacji ustawy o ustroju ziemi, ustawie o ustroju rolnym, którym zapisujemy troszkę ograniczeń, które są pokazaniem, że można ograniczyć to sprzedaż ziemi, która będzie obowiązywała już po 16 i obowiązuje już dzisiaj, bo przecież pamiętajmy, o wszystkim nie mówi się do mediów, nie przekazuje się, że dzisiaj już niektóre podmioty mają prawo do nabywania ziemi, jeżeli zawarły udowodnioną umowę dzierżawy, która trwała tam 7 lat i tak dalej, tam są zapisy, które, ale to trzeba udowodnić. I mogą już nabyć prawo do nabycia ziemi. O czym nie mówi się o tym, ale jeśli udowodnią, mają prawo do nabycia. I teraz tak, jeżeli teraz my mówimy, to chcemy rozwiązań prawnych i to, co przygotowało w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, leży od lutego. Od lutego leży, popatrzmy, już mamy przecież zaraz listopad i rząd nie przygotował swojego projektu. Cały czas mówi do nas, że rozmawia, dyskutuje, ma założenia i nie składa, a nie będzie realizował do czasu, dopóki swojego nie złoży. Ja już nawet w tej chwili mówiłem o rozwiązaniach, które robią inne kraje. Robią to Węgrzy, robią to Rumunii. Teraz bardzo ostro podeszli do sprawy. My podajemy przykład rozwiązania francuskiego. My nie możemy zastosować teraz takiego przepisu wprost, że nie ma sprzedaży ziemi dla cudzoziemców. Tego nie możemy zrobić, bo to już zostało jakby określone. Ale możemy określić priorytety. dla kogo ta ziemia w pierwszej kolejności może być nabycia. I tu się określa, że to ma być sąsiad, blisko położony, młody rolnik. Tam jest wiele elementów, które można wykazać, że w sprzedaży ziemi określa się pierwszeństwo nabycia. I to można zapisać. To oczywiście ten rząd się wcale nie spieszy z takim rozwiązaniem i my przygotowujemy dalej w tej chwili rozwiązanie jako związek też również, żeby pokazać, że taka możliwość istnieje i żeby to zapisać. No jeżeli ten rząd nie zrobi, to liczymy na to, że Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy i Prawo i Sprawiedliwość obiecuje, że ten projekt zrealizuje i jeszcze mam nadzieję, że przed 16 roku Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy. To z taką nadzieją, jeśli oni nie zrobią, Platforma Obywatelska, z PO tego, to my przynajmniej obiecujemy to, że tą naprawdę sprawę będziemy chcieli uregulować. Bo jeżeli Rumuni potrafili to już dzisiaj zapisać, to co my jesteśmy gorsi tutaj w tej sprawie?
A dlaczego PSL nie reaguje?
Ja myślę, że agencja, która jest dzisiaj Agencja Nieruchomości Rolnych, która głównie sprzedaje obrót ziemi ze sobą Skarbu Państwa i tutaj zarządzana, nadzorująca przez Platformę Obywatelską, chyba jeszcze widzi jakieś interesiki. Często słyszymy w mediach, że ktoś tam jeszcze nie załatwił jakiegoś tam zabezpieczenia, ktoś jeszcze nie rozwiązał swojego problemu. Więc chyba jeszcze komuś zależy na tym, żeby w tym stanie prawnym, mają takie odczucie trwającym, rozwiązać swoje może jakieś problemy, a jak już załatwimy, to podejrzewam, może wtedy będą chcieli. Ja tak domniemywam to, bo pewne sygnały wychodzące przez media pokazują, że tam gdzieś się coś dzieje, tam nieprawidłowości w agencji są. Tu wysyłamy już kontrolę NIK-u, żeby to posprawdzać, bo to zaczyna być już jakąś aferą. No i mamy przykład zachodniopomorskiego, gdzie nasi koledzy pokazują ewidentnie, że nie chce się wprowadzić zapisu tak zwanych ograniczenia sprzedaży ziemi dla rolników, tylko dla rolników w przetargach ofertowych. Nie przetargu zamkniętym, który to da więcej, tylko w przetargu ofertowym, że wykazujemy w ofercie, że ten ma bliżej położone grunty, że jest sąsiadem, że ma, jest młodym rolnikiem, a agencja tego nie chce realizować. I mimo, że podpisano takie porozumienie i nawet dyrektor na ostatnim spotkaniu, Abramowicz, który odpowiada w Ministerstwie za Departament Ziemią, mówi, że to powinno być realizowane, bo podpisane, przy ministrze o tym mówi. No a pan prezes agencji mówi, że no przepraszam, ale mówi, my nie jesteśmy w stanie tego wdrożyć, my nie jesteśmy, no to coś mi tutaj, powiem tak, no pachnie niezbyt taką czystą intencją. Jeżeli się coś podpisało, się nie realizuje, to coś tu jest na rzeczy.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Witamy, już słyszymy się, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria Czesława.
Witamy,
z Lubina.
Witamy, prosimy.
Ja prawie nie słyszę was. Ja tylko zapytam, a wy mnie słyszycie?
Tak, my słyszymy bardzo.
Aha,
bardzo.
Witam obydwu panów, zapomniałam się przywitać.
Ojcze i pan.
Ja chciałam się dowiedzieć, gdzie dostanę tą przyszłość wspólnej polityki po 2013. Dlatego, że żeby zadać pytanie, to ja muszę znać temat. A ja jestem wzrokowcem.
To ciężko będzie.
Ja zaraz tylko przełączę, niech pan czeka.
Dziękujemy, ale to będzie nam ciężko się do.
Znaczy jest możliwe, jak odpowiadając pani tutaj na to pytanie, jest to możliwe. No, oczywiście osoby zainteresowane już dawno miały dostęp do dokumentów, które prezentuje Ministerstwo Rolnictwa, bo ono pokazuje jakby prezentacje swoje. My opieramy to, że dokument jeszcze do końca nie jest przegłosowany. To jest dokument, bodajże 7 prawie rozporządzeń Unii Europejskiej. To jest taki stos dokumentów, które trzeba byłoby przeczytać. Co najmniej 4 z nich dokładnie mówią o szczegółach tak zwanych bardziej dotyczące Polski. I te rozporządzenia są już głosowane przez Komisję Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, przegłosowane wstępne. Teraz Parlament Europejski musi je zatwierdzić. Jak Parlament Europejski zatwierdzi te dokumenty, to ona stanie się właściwą polityką rolną, tą wspólną, która będzie zapisana w aktach legislacyjnych, tych rozporządzeniach. I te rozporządzenia, które będą wydane, na bazie tego będą wydane nasze krajowe dokumenty odnoszące się do poszczególnych, dlatego że ileś instrumentów, które daje Unia Europejska do wykorzystania, nie musi dany kraj zrealizować. Są rzeczy, które są obowiązkowe i dobrowolne. I te rzeczy, które są dobrowolne, kraj wybierał i my jako polski parlament dopiero po przyjęciu dokumentu rządowego będziemy zatwierdzać i dopiero państwo będą mieli możliwość zobaczyć dokument w postaci ustawy konkretnej polskiej, która mówi o dokumentach wynikających z rozporządzeń europejskich, jak i również naszego prawa, które przenosi się na środki, które będą finansowe, na różne akty wykonawcze, które będzie trzeba wypełniać, które trzeba realizować, aby uzyskać pewną pomoc, albo żeby wypełniać obowiązki takiego zazielenienia, które rolnicy teraz narzucone mają 30% zazielenienia, którzy mają w tej chwili, będą mieli płatności dla młodych rolników 2%, czy one będą w pełni, czy w jakiej wysokości, czy będą to interwencje, które będą pokazywały, które mogą być zastosowane. To wszystko wymaga. To jest dziedzina dla wysokich specjalistów i powiem szczerze, dlatego dobrze, że związki zawodowe, organizacje, które czują problem i analizują, to są eksperci, którzy pilnują, to są I powiem tak, że wielu nie ma ekspertów w dziedzinie rolnej. Ja boleję, że tak mało jest ekspertów w dziedzinie rolnej, którzy by mogli się wypowiadać, gdyż naprawdę tu jest wynika bardzo dużej analizy szczegółowości. My naprawdę pracujemy nad tym wiele i też nie mamy do końca jasności we wszystkich aktach prawnych, bo to nie jest tak łatwe rozgryźć. A na to trzeba ogromnych pieniędzy, żeby zatrudniać ekspertów i my nie posiadamy jako związki zawodowe ani możliwości finansowania ekspertyz, ani możliwości zatrudniania na stałe prawników, którzy by... Dlatego opieramy się głównie tutaj na rządzie, żeby rząd dawał nam opinię, ale również, a chcielibyśmy mieć swoją opinię, ale również dużo korzystamy w tej chwili z Kopa Kodrzeka, gdzie oni przygotowują, naprawdę tam jest ponad 50 osób zatrudnionych ekspertów, którzy pracują w zespołach naszych tak zwanych grupach, które... są na co dzień, można powiedzieć, włączone. Tam są przewodniczący grupy roboczej, który każdą branżę pilnuje i my te dokumenty staramy się tam legislacyjnie też włączać i wnosić uwagi. To nie da się wprost czytać, to nie jest jedna książka, żeby ją przeczytać, to jest stos dokumentów starych, legislacyjnych, obowiązujących, zmieniających, wprowadzających. To jest trudna materia. Także ja bym się nie posilił na pani miejscu, żebym przeczytał to, taką książkę i mógł się w tej sprawie wypowiedzieć, nie znając kontekstu rozporządzeń Unii Europejskiej, które wymaga naprawdę wieloletniej analizy i ćwiczenia i znajomości tego prawa unijnego.
Panie senatorze, dzisiaj właśnie rozmawiamy o Kopa Kodrzeka w trosce o wspólny głos rolników i ich spółdzielni w całej Unii Europejskiej. Pani jest wiceprezydentem KOPY, przewodniczącym NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. No i to pytanie, które gdzieś przedtem padło, a które w międzyczasie nam umknęło, priorytety. Co by pan widział takiego najważniejszego dla nas? Bo oczywiście myśmy tutaj o wielu sprawach mówili i była kwestia ziemi, GMO, prawda, kwestia tych zrzeszenia się, prawda, kwestia tego monitorowania tego, co Unia Europejska wprowadza i co nas będzie obowiązywać i jak rękę na pulsie trzymać, aby kiedy trzeba podnieść swój głos i powiedzieć, że to dla naszego rolnictwa, dla naszej struktury nie jest dobre. Liberalizacja handlu też, wiele tych rzeczy, prawda? Ale z tych wszystkich takie priorytety, które najbardziej przyszłościowo są dla nas ważne dzisiaj.
No, chciałem tylko dopowiedzieć tej pani jeszcze, bo mówiła o tych samobójstwach. Ja mówię, na pewno wiele rzeczy było...
O panu wcześniej.
Przepraszam, pan nie odpowiedziałem. Wiele rzeczy można by rozwiązać w przypadku bankructw gospodarstw, w przypadku niezapłacenia za płody rolne, bo człowiek naprawdę dostaje szoku, nie wie co robić, jest gotów się targnąć na własne życie, czego... No nie, to jest niedopuszczalne, żeby takie rzeczy były. To by ratowało niektóre gospodarstwa przed taką dramatyczną sytuacją. Po drugie, też zachowanie banków czasami jest nie do końca, gdzie wpada w pułapkę kredytową, gdzie rolnicy też nie wiedzą, co zrobić i też mają te problemy, więc też nieuczciwość tych banków. To też jest sprawa, jakby można powiedzieć, do rozwiązywania, które uważamy, że trzeba zrobić tak, żeby te banki, parabanki, które są, nie robiły czegoś takiego, że biorą, niby pokazują, jaki to jest procent, a nie pokazują wszystkich kosztów obsługi, które są. I tu trzeba zrobić prawo, które by pozwalało, żeby nie wpadać w tą pułapkę, bo kiedy człowiek zaczyna mieć kryzys? No, no on wtedy, kiedy ma kryzys ekonomiczny głównie, bo to jest przyczyna, że rolnik czy pracownik podejmuje się, porywa na swoje życie, to jest niedopuszczalne. My no, żałujemy, że w ogóle coś takiego się dzieje, ale trzeba to prawo zmieniać. Ale od tego dzisiaj ci odpowiedzialni, my tylko mówimy, pokazujemy przykłady jako Prawo i Sprawiedliwość, są rozwiązania. Tylko chciejcie wziąć, bo my propozycje mamy gotowe, a niestety ta koalicja tego nie chce realizować. Chyba, że mają swój plan w tym, no to jest inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o priorytet, powiem tak, no rzeczywiście ta wspólna polityka rolna, obejrzymy się za 2 lata, ona będzie podlegała pewnie zaraz analizie. My już dzisiaj, jak uchwalimy tylko to prawo, które będzie obowiązywało od 2014 roku, ono będzie przejściowym projektem. Proszę zwrócić uwagę, że 2014 rok nie będzie w pełni wdrożonych wszystkich zasad. W 2015 roku dopiero będzie wdrażane wiele elementów, a ten okres 2014 jest rokiem przejściowym, czyli tylko te zadania, które były wykonywane poprzednio, będą głównie realizowane w 2014 roku, a w 2015 dopiero nowe będą wprowadzane programy, które będą wchodziły, bo to wymaga czasu i dostosowania. I my uważamy, że teraz jest ważną rzeczą, która już w tej chwili, czyli sprawa, co się stanie, kiedy znosimy kwotowanie mleka, co będzie z mleczarniami, co z rolnikami w momencie, kiedy rolnicy mają zniesione kwoty mleka. Bo my się obawiamy bankructw gospodarstw w tej chwili, który może spowodować otwarcie, liberalizację rynku. Druga sprawa jest regulacja, 17 rok wchodzi, regulacja cukru, czyli wolny rynek, handel cukrem, co będzie... Nie ma kwotowania. To są też poważne obawy. Co będzie z naszą produkcją mięsa? Jakie będą ceny bieżące na nasze płody rolne? Czy to mechanizm stabilizacyjny będzie funkcjonował, czy nie trzeba będzie? No, tych spraw bieżących naszych, jak utrzymać nasze gospodarstwa i to, co niesie ta globalna polityka światowa, która powoduje, że koncerny się tutaj nie przemieszczają, że to jest narodowy koncern. To są już międzynarodowe koncerny, które mają ogromny wpływ i te lobbingi, i trzeba też działać tutaj umiejętnie, żeby te lobbingi nie wygrywały na rozwiązania prawne, które mogą być dla nas bardzo niekorzystne, że tu będzie decydować nie człowiek, nie gospodarstwo rodzinne, co mówiliśmy, że gospodarstwa rodzinne były podstawą, przynajmniej w Unii Europejskiej, i to w innych krajach też mówią, bo Afryka o tym mówi, Indie o tym mówią, no to są kraje bardzo, które są dość liczne i tam pilują, więc my też nie możemy w Europie doprowadzić do farmeryzacji, do dużych gospodarstw, które mówią, że ekonomia tylko się liczy, a człowiek się nie liczy.
Panie senatorze, dziękuję za to spotkanie. Czas naszych rozmów dobiegł końca. Dzisiaj rozmawialiśmy właśnie o COPA COGECA w trosce o wspólny głos rolników i ich spółdzielni w Unii Europejskiej. Naszym gościem był pan senator Jerzy Chruścichowski, wiceprezydent COPY i przewodniczący NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Co ważne. Dziękuję panu.
Pozdrawiam słuchaczy również i tutaj ojca.
Dziękuję.
Rządzącego ojca Tadeusza, który tyle dzieła i tyle dobra czyni, że możemy korzystać z tego dobra.
Pozdrawiamy ojca dyrektora i dziękujemy wszystkim państwu za udział w naszych rozmowach niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.